Masz otwarte oczy i widzisz coś, czy nie?
Te są dla mnie za duże.
Ale one są takie same, tylko ja ci muszę bardziej je uregulować, tak? I powiedz, czy coś widzisz teraz?
Tutaj mam lekką taką białą kropeczkę.
Ale to nie szkodzi. Kropeczka może być, poczekaj. Powiedz. Powiedz teraz, czy coś widzisz, Bartek?
Nie.
To weź się teraz sam kawałek przejdź. Zrób 2 metry. Idź, idź śmiało. Idź. No, idź, idź.
Tutaj jest wyjście.
Ale jak to dobrze, można sobie zdjąć gogle i wszystko widzieć.
Tak, dokładnie.
Coś pani widzi?
Nie.
To proszę nie zdejmować.
Nie. Już na tak na amen, amen teraz?
No to ja tutaj rękę podam.
Ojejciu.
A to jest mikrofon.
Myślałam, że to jest ten piesek, tak?
Nie.
Pani ma pieska na ręce. Nie, niesamowite wrażenie jest takie, że jakbym po prostu uciekało mi wszystko spod nóg. Ja bym stała na szczycie wieżowca, automatycznie chwytam kogoś za rękę, no to czuję ten właściwy kierunek, tak? A tak właściwie nie wiem, nie wiem, co mam z sobą zrobić. Najgorzej, jeżeli człowiek nie zna właśnie otoczenia, jak jest pierwszy raz.
Właśnie niewidomi tak mają, że nie znają otoczenia i uczą się otoczenia na pamięć. Przez dotyk, przez słuch, przez węch, przez smak.
Właśnie, jeżeli...
O, to dobrze pani chwyciła, bo pani chwyciła krzesło. I tak pokazuje się niewidomemu, bo używamy tych samych słów. Kładziemy rękę na oparciu i teraz można się szybko zorientować, gdzie jest siedzisko, żeby usiąść.
Dokładnie.
A może się pani przedstawić?
Dziedzic Aleksandra.
Proszę usiąść na tym krzesie. O, właśnie.
Krzysztof Ganczarski, współorganizator wydarzenia W ślad bez światła. Pomysłodawcą jest szczeciński kompozytor i performer Grzegorz Marciniak, który wiele lat studiował w Holandii, w Hadze. No i robił różnego rodzaju wydarzenia, performance'y. No i w pewnym momencie zainspirował się różnego rodzaju wydarzeniami oraz utworami. No i tak naprawdę wpadł na pomysł, żeby powiązać te jego pomysły z czymś takim nietypowym. No i wpadł na pomysł, że będzie to spacer z osobami niewidomymi, zwiedzanie Szczecina, jakiego jeszcze osoby widzące nie znają.
O, będzie koniec, czy nie będzie? Kończący się stół, nie? Niesamowite.
Ale tu jest bezpieczna sala, jak pani by wyszła na ulicę.
Ja też uczęszczam na język migowy, tak? Także tam mieliśmy też możliwość spotkania się z osobami, które są słabo słyszące i słabo widzące. Także takie doświadczenie już raz w życiu miałam właśnie uczestniczenia z goglami, ale tak jak pani mówi, w sytuacji, kiedy znaliśmy salę i założyliśmy gogle, jest zupełnie inaczej, bo wiem, że siedziałam po tej stronie, że mogę przejść na drugą, gdzie mniej więcej są drzwi. Natomiast w sytuacji, gdyby pani mnie zaprowadziła do innego pokoju, to bym się czuła bardzo zagubiona.
To jest ten świat osób niewidomych.
Tak.
A co to jest przed panią?
Taki stół mam.
No raczej stół.
Tak.
No dobrze.
Jakaś ławka się kończy.
A może trochę rękę położyć na stole i w prawo, i w prawo. Co to może być?
Niesamowite, ale to... Wydaje mi się, że takie sztuczne kwiatki mogą być.
No właśnie, czyli taki wazonik z suszonymi kwiatami. Mhm. Niewidomi bardzo delikatnie właśnie macają każde miejsce, żeby nic się nie wydarzyło. Ani niewidome, żeby nic nie schudz, nie przewrócić, nie wylać. Radzi pani sobie dobrze. Ale jest to tylko chwilowe, prawda?
Tak. Jest ta świadomość, że mogę zdjąć i za chwilę mogę obejrzeć to, co dotykałam. Natomiast no, niewidomi nie mają takiej możliwości.
Tak robiły dzieci przed chwilą. Jak się poczuły tylko zagrożone, to zdejmowały od razu gogle.
Tak, bo mam wtedy odnosić to, co znamy, tak? Że jak podejrzę, to widzę, że tu mam podłogę, tu stoi osoba i to macham rękoma i mogę komuś krzywdę zrobić, nie? Dobrze, a czy tam się dotrę na drugą stronę do swoich rzeczy?
Pamięta pani salę jeszcze?
Tak, pamiętam, że siedziałam po drugiej stronie.
Państwo wizerunek też będzie gdzieś tam w przestrzeni, więc też potrzebowalibyśmy
zdrowia. Lepiej delikatnie dotykać, żeby kogoś nie znokautować.
Ale jest pani wytrwała.
Jest, dobrze.
A pani też ma gogle. Co nie ma odwagi, żeby założyć?
Ja już się przeszłam.
Tak? I co?
Jestem tyflopedagogiem, więc temat mi jest znany.
Proszę państwa, jest to druga edycja Ślad bez światła. My te dołożymy oprócz spaceru jeszcze warsztaty kulinarne, tak żeby każdy mógł doświadczyć życia w ciemności. Mamy tutaj wyłożone gogle, to
tak,
również
ja
pan
dodam,
załatwił, tak?
Ja jeszcze dodam, proszę. Że serdecznie państwa zapraszamy. Zaraz opiszemy, co dokładnie się będzie działo, żebyście też państwo się trochę przygotowali. Pierwszy proces, tak jak pan Józef wspomniał, to będzie spacer z przewodnikami, przy czym ci przewodnicy czekają na państwa w innym pomieszczeniu, żebyście państwo ich po prostu nie widzieli, tak? No bo musimy się umówić, że w jedną i w drugą stronę to działa, więc te osoby będą za chwilę z państwem. Założenie jest takie, że zakładacie państwo te gogle przed rozpoczęciem spaceru i tych gogli nie ściągacie do końca wydarzenia. Osoby, które będą szły z przewodnikami i osoby, które będą czekały, będą miały za zadanie wykonać, przygotować sałatkę oraz zupę pomidorową.
Ja bym tak dużo nie mówił o przygotowaniach, bo może być jeszcze inna niespodzianka.
O tym już nie wspomnę. Teraz gorąca prośba, ponieważ niektóre osoby mogą się czuć w pewnym momencie niekomfortowo, no bo z pierwszej edycji mamy doświadczenia, że niektóre osoby ciężko przeżyły to doświadczenie, więc jeżeli ktoś się poczuje źle, to po prostu te gogle ściąga i się na tym spacer kończy. Ale założenie i regulamin jest taki, że te gogle trzymamy na oczach do końca wydarzenia. Te gogle ściągniemy tak naprawdę za kilka godzin.
A teraz, proszę państwa, przejdźcie jeszcze tam. Pani Agnieszka jest instruktorem orientacji przestrzennej i zaraz pokażę, jak chodzić z białą laską. Bo biała laska to nic innego, jak chwilowo wasze oczy, ale przy pomocy drugiej i trzeciej osoby.
Może pan, panie dyrektorze, jako model posłużyć?
Ja mogę, oczywiście.
Jak będziemy przemieszczać się z osobą niewidomą, co jest ważne, możemy trzymać rękę na ramieniu albo złapać nad łokciem. Osoba niewidoma będzie wiedziała rękę.
Tylko może odwrotnie, dobra, że jako okay. Ja niewidoma, tak.
Dokładnie, o,
zawsze
w ten sposób. O. Proszę się zapytać, jak osoba niewidoma woli, chociaż drodzy państwo, w waszym przypadku w goglach to chyba bezpieczniejsze będzie takie bliższe złapanie. I bardziej właśnie złapanie, żebyście państwo czuli się komfortowo i bezpiecznie, tak? Natomiast tu na ramieniu to już jak kogoś znamy, czujemy się bezpiecznie w drodze, dlatego lepiej trzymać się tutaj pod ramieniem. Natomiast będzie z państwem szedł przewodnik, osoba, która widzi, także ona wam wszystko podpowie. Nie musicie się właściwie o nic martwić. Myślę, że wszystko będzie bezpiecznie.
A weź laskę i pokaż, jak poruszać się laską, bo tego też osoby nie wiedzą.
Na koniec, jeżeli ktoś będzie miał ochotę i będzie sam chciał przejść z białą laską w goglach, bez osoby niewidomej, z przewodnikiem ze mną, to również zapraszam, bo wiem, że pamiętam, 2 lata temu były takie odważne osoby, które chciały same jeszcze przejść dodatkowo z białą laską, tak? Biała laska znajduje się przed nami na wysokości pępka. Zadaniem białej laski jest pokazanie na szerokości ramion przed nami wszystkich przeszkód, czyli uderzamy od lewej do prawej strony na szerokość ramion i krok do przodu, tak? W ten sposób mniej więcej tak to wygląda. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to zapraszam później już po całej akcji.
Grzegorz Marciniak, kompozytor i performer. I nagle spacer z goglami po mieście.
Część rzeczy, którymi się zajmuję, to są akcje czy projekty performatywne. Wszystko się zaczęło w 2011 roku ze spektaklem Środa, który wystawiliśmy na przeglądzie piosenki aktorskiej. Tam był taki specjalna część tego festiwalu dla takich offowych przedstawień. I ten projekt polegał na tym, że zbudowaliśmy rakietę, ubraliśmy kolegę w strój kosmonauty i ten kolega się ze wszystkimi sali pożegnał. Czyli do każdego podszedł, każdego przytulił, no i odleciał siną dal. I gdzieś ja widziałbym ten projekt, W ślad bez światła, jako kontynuację, powiedzmy, tej linii rzeczy, którymi się zajmuję. Parę lat później, po Środzie, było takie wydarzenie performatywne w Holandii, gdzie zakopaliśmy klaksony samochodowe w piasku na głębokości, powiedzmy, 2 metrów i w nocy ludzie dostali łopaty i mieli to po prostu znaleźć. No normalnie trzeba było posiłkować się słuchem albo drżeniem tego piasku i no nie było to takie łatwe, żeby znaleźć te zakopane klaksony, ale kiedy już ludzie byli pewni, że stoją nad tym klaksonem i odkopywali to, to dokopywali się do światła, bo tam jeszcze było takie specjalne światło zainstalowane na górze, czyli poetycko ujmując to, no, dokopywali się do jakiegoś tam światła. Parę lat temu tutaj w Szczecinie zrobiliśmy kilka koncertów z moją grupą Omega Impact. To była taka akcja pod tytułem Weź krzesło, idź na koncert. Nie wiem, czy ktoś jeszcze o tym pamięta, ale też była akcja dla ludzi, która wiązała się z tym, że ludzie musieli coś zrobić. Czyli w tym wypadku mieli po prostu przynieść ze sobą krzesła i przyjść na Mazurską do kamienicy i tam poustawiać sobie. I zrobiliśmy taką salę koncertową złożoną właśnie z tych różnych krzeseł. I ten projekt gdzieś jest, mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, gdzieś jest w tej linii. Tylko tu chciałbym dopowiedzieć, że podczas studiów w Hadze, a ja studiowałem kompozycję w konserwatorium w Hadze, jednym z gości, który odwiedził konserwatorium, żeby opowiedzieć o swojej twórczości, był kompozytor i botanik Francesco Lopez. I on robił bardzo dużo projektów, na przykład nagrań, nie wiem, żab z Amazonii i grał je dla ludzi, którzy siedzieli w sali i mieli opaski na oczach. Też zrobił kiedyś, zdaje się, w Toronto projekt, gdzie niewidomy prowadził też kogoś z zasłoniętymi oczami, więc ja muszę być tutaj szczery i powiedzieć, że to jest
ściągnięte.
To jest ściągnięte, tylko że bardzo długo mi zajęło przemeblowanie tego projektu, bo ja uważam, że to nie jest tak zwany sound walk, bo to się też robi ostatnio popularne, że idziemy do lasu i słuchamy, nie wiem, szumu drzew, tylko to jest doświadczenie angażujące więcej zmysłów niż tylko słuch. Osoby, które wzięły udział w spacerze z niewidomymi, wiedzą doskonale, o czym mówię, bo takiego świata nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Nawet jak, tak jak ktoś przytomnie zauważył, jak zamkniemy oczy i spróbujemy pójść do łazienki, tutaj cytuję bezpośrednio pytanie jednego z redaktorów 2 lata temu, uczestniczka odpowiedziała natychmiast, że nie, to jest zupełnie coś innego, bo mamy otwarte oczy w tych goglach i no mi jest ciężko w ogóle powiedzieć, wyrazić.
I nie widzimy.
Nie widzimy, tak. Zaczynamy czuć. Nie wiem, przestrzeń się zacieśnia wokół nas. Wszystkie hałasy, samochody, kroki wydają się bliższe. No tracimy po prostu orientację.
No to co? Pierwsze 5 osób zapraszamy. Proszę sobie docisnąć te gogle.
Chodź wstań. Przedstawić się później. Chodź wyjdziemy. Rozkładaj laskę. Na razie nic nie mów. I tu masz osobę, którą będziesz prowadził, a ja pójdę z wami.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak. Znamy się.
Tak?
No idziemy. Przepraszam. Może Natalia trochę tutaj. O tak, bliżej.
Spokojnie. Proszę się śmiało trzymać. Można mocniej, Teraz uwaga, będą schodki. Za momencik, uwaga, ja schodzę. Pierwszy schodek.
Dobra.
Okay. Mamy to. Bardzo dobrze. System obczajony, fantastycznie. I ostatni, koniec schodów.
Dobra.
Drzwi już nam tutaj otwierają.
Skręcam.
Panie dyrektorze, pan idzie przed nami czy za nami?
Nie,
czy...
ja tu z boku pójdę. Dobra. Ja z boku, tak, dobra. Ja będę śledził.
Pójdź. Pani Natalia, w porządku?
W porządku, ale tempo jest okej, okay, tak?
No.
Ale czuję się nieswojo teraz.
Spokojnie.
Pani Natalia, niech pani się przedstawi.
Tak, nazywam się Natalia. Znamy się już z uniwersytetu, prawda? Pracuję ze studentami.
A, okej.
Okay. Tak.
To proszę powiedzieć, na jakim wydziale, bo to jest ciekawy wydział.
Tak, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.
Na jakich kierunkach ze studentami pani pracuje?
Fizyka.
Spokojnie, proszę się nie... Bo tak jest.
Jaka jest pana rola teraz?
Jestem jakby takim przewodnikiem, chociażby co nieco widzącym. Asystent, tak bym powiedział. Asystent 2 osób, które są w tej chwili niewidome.
Musimy zaufać osobie, o której wiemy, że jest niewidoma i że ona ma nas poprowadzić.
Tak.
Czasami udaje się prowadzić rozmowę, ale czasami ten strach jest tak porażający, że blokujemy się tylko na odczuwaniu nawierzchni i słuchaniu tego, co wokół.
To znaczy, ja mogę mówić tylko o swoich odczuciach i oczywiście o tym, co usłyszałem od innych osób. Jest taki moment na samym początku takiej blokady i strachu. Ma się wrażenie, że zaraz wejdzie się w jakąś ścianę albo w coś uderzy. Ale tak, jeżeli zaufamy tej osobie, to nagle się można, może nie do końca, ale relaksujemy się i no i co? No i zamieniamy zupełnie rolę, bo to nie my pomagamy osobie niewidomej, tylko niewidoma osoba pomaga nam. I myślę, że dla osób niewidomych to też jest wydarzenie.
Dla pana ważny jest ten dźwięk, który dociera do tych osób, które wybrały się na ten spacer. Dla mnie ważniejsze jest to doświadczenie osoby widzącej, która dotyka tych barier, z którymi zmagają się na co dzień osoby niewidome czy z wadą wzroku, a te bariery tworzymy my, bezmyślni widzący.
Tak, no nie myślimy o tym. Ja też się bardzo dużo nauczyłem i na przykład, bo teraz to już jest druga edycja, prawda? Zrobiliśmy to i w Szczecinie, i w Poznaniu.
Pan był w Poznaniu.
Ja byłem w Poznaniu, tak. To była pierwsza edycja w Poznaniu, a druga w ogóle. I tam też przeszedłem się z jedną z pań i ona mi zwróciła uwagę na komunikację miejską. Podjeżdża autobus i osoba niewidząca nie wie, co to za autobus, bo nie ma żadnego komunikatu. Jak się siedzi w autobusie czy w tramwaju w środku, to tak, te komunikaty są. No ale nie wiem, czy jest problem zrobić tak, żeby autobus też nadawał dźwiękowy komunikat, że to jest ta linia w tym kierunku, czy nie?
Krótko, linia 7 na przykład.
Linia 7 na przykład, po prostu. I z tego, co wiem, to tam w Poznaniu walczą o to, żeby to było. No bo nie ma tego. I taka osoba zawsze musi albo zapytać kogoś, albo mieć nadzieję, że to jest akurat ten autobus. Dla mnie to jest wydarzenie totalne. No, ja odwiedzam świat, o którym po prostu nie miałem pojęcia, że istnieje. I to jest taki świat nałożony na ten, w którym my mieszkamy i no, o którym po prostu nie miałem pojęcia, że istnieje, jak funkcjonuje, jak można w nim się poruszać. I przełamałem takie swoje bariery, bo też mieliśmy z Krzysztofem opory, żeby pójść i żeby nie zostać źle zrozumianym w PZN-ie, że oj, tu chłopcy przychodzą
i chcą się zabawić.
Chcą się zabawić, że za mało im rozrywek takich czy siakik i tutaj sobie zrobimy jakieś wesołe miasteczko. I dlatego zajęło mi to tak dużo czasu, żeby to w głowie jakoś sobie poukładać, że no nie, chcemy po prostu odwiedzić wasz świat.
No jak pani się czuje na tej ulicy?
Muszę powiedzieć, że przy panu Borysie rewelacyjnie. Na początku miałam ogromny stres, jak schodziliśmy po schodach. Natomiast teraz właściwie tak jakbym szła na spacer. Obawiam się, że gdybym była w roli pana Borysa, to bym była bardzo spanikowana, bo tutaj trzymam pana pod rękę i po prostu idziemy. Także jestem pełna podziwu, jak pan sobie radzi.
Ale on nie ma gogli.
Uwaga.
Wiem, wiem.
Uwaga. Czyli nie widzi całkowicie, tak?
Tak,
tak, tak, tak. Uwaga, tutaj.
Mogę ci mówić na ty?
Tak, tak.
Słuchaj, a ty znasz ten odcinek drogi tutaj?
Nie, o kurde, jakieś śmiecie? Co tu jest? Dobra, nieważne. Ominąłem.
Pan jak na co dzień na przykład się porusza, to raczej takimi trasami, które są dla pana znane, tak?
Tak, tak, raczej tak.
Czasami... A ta trasa?
Ta trasa pierwszy raz.
Bo tak widzę właśnie, że ta laska ostrożnie pracuje na tej ulicy. To jest nieznane miejsce, bo jak już znasz trasę, to idziesz pewniej.
Tak. Najgorzej, jak coś się nagle pojawi, nie? Takie właśnie te sławne hulajnogi.
Oj, tak.
Jak pani odbiera przestrzeń dźwiękową, która was otacza?
Uwaga.
Nie, teraz muszę powiedzieć, że czuję się tak pewnie, bezpiecznie. To jest właśnie niesamowite. Skupiłam, że pan mnie prowadzi i że naprawdę to jest takie wzbudzanie dużego poczucia bezpieczeństwa. Później rzeczywiście bym chciała spróbować z drugiej strony, jeżeli chodzi, abym miała sama iść, bo obawiam się, że to jest, no, na pewno jest wiele trudniejsze.
No tak.
Tym bardziej jak się nie zna w ogóle, nie przeszło się tą trasą nigdy. Nawet nie wiedziałam, że mamy takie skomplikowane chodniki, bo to najbardziej odczułam. Może nie dźwięk właśnie, tylko wszelkiego rodzaju nierówności pod stopami.
Dobra, nie tak, nie tak. Tutaj czuję echo, więc tutaj jest podjazd pewnie jakiś.
Muszę powiedzieć, że ważna jest osoba, z którą się poruszamy, poczucie bezpieczeństwa. Tutaj troszeczkę zaczęliśmy się śmiać, rozmawiać, rozluźniłam się. Na początku straszną barierą dla mnie były schody. Nie wiedziałam, czy dam sobie radę. I przejście dla pieszych. Gdybym miała sama się tak poruszać, nie wiem, czy bym się zdecydowała przejść przez nieoznakowane przejście dla pieszych, tak? Nie wiem, na ile osoby z otoczenia są, to pan Borys mógłby się powiedzieć, czy zdarza się tak, że ktoś mu wymusił załóżmy, albo zignorował go na przejściu dla pieszych, ale tego chyba bym się najbardziej obawiała. Niesamowite doznanie, wrażenie, także tu bardzo dziękuję za ten spacer, no był dla mnie rewelacyjny.
Ja muszę przeprosić, bo was cały czas zagadywałam, więc troszkę niestety utrudniałam pracę Borysowi.
Czasami tak, te dwa razy się zdarzyło, że się zagadałem i i straciłam punkt odniesienia, ale... No ale każdemu to się chyba zdarza.
Czy ja mogę pani Borysie zapytać, czy pan od urodzenia ma problemy ze wzrokiem?
Od urodzenia mam jakiś niedorozwój nerwów wzrokowych, coś takiego.
Bo chodzi o to, że dla mnie osobiście porusza się pan tak, jak po prostu bym szła z moim synem na spacer pod rękę. To jest po prostu niesamowite, że jeżeli bym nie miała tej świadomości właśnie, że jest pan osobą niewidzącą, to w życiu bym tego nie rozpoznała. Bym mogła pomyśleć nawet, że został pan tutaj, że tak powiem,
podstawiony,
wypożyczony, żeby oprowadzić... O, przepraszam, o właśnie, ja sobie macham rączkami.
Co się stało?
Mikrofon dotknęłam, zarazem przed sobą. No chciałam panu powiedzieć, że duże wyrazy szacunku z mojej strony.
Rozumiem. Miło było też dla mnie z panią się przespacerować.
Bardzo panu dziękuję.
Czasami się zdarzyło po prostu. Myślałam, że pani wyczuje te schody tak jak ja, bo ja się przyzwyczaiłem.
Nie, ale to właśnie o to chodzi, że no, na początku miałam taką straszną barierę, jak założyłam właśnie gogle. Ja mówię, pierwsze co to schody? Ja mówię, tylko nie spać ze schodów, tylko nie spać ze schodów, bo będzie na nagraniu, tak? Mówię później, ale tu rewelacyjnie. Rewelacyjnie wszystko.
Wracamy. Teraz schody pod górkę.
Tak.
Może się okazać jeszcze gorsze doświadczenie.
Pod górkę.
Wracamy, Borys.
Czyli
musimy się cofnąć.
No okaże się, że to wejście będzie trudniejsze niż wyjście.
Teraz
rączki pracują, widzę.
Tak, tak, teraz już tak.
Nie ściągamy pani Olu.
Dobrze, nie ściągam.
Dobra.
Tak. Ale tu moja koleżanka, proszę już.
Las prosty. Laska, Borys.
Może uda wam się nie przemeblować siedziby PZN-u.
Ale tu ruch jest.
No jak tam było na spacerze?
Dobrze.
Dobrze. Ja zmierzam w stronę kuchni.
Nadal jak świetną orientację.
Tak?
Świetną, tak?
Wydaje mi się, że to trochę tak może wynikać z tego, że mam jednak ścisły umysł i dużo tam rzeczy sobie porządkuję.
Kierunek jest dalej optyka okularowa?
Jest, tak.
Ile macie ludzi teraz na roku?
W tej chwili przyszło chyba 15 czy...
A to sporo. To sporo.
Może się pani przedstawić? Natalia Targosz-Ślęczka, Uniwersytet Szczeciński. Jaki był powód zapisania się na ten spacer?
Razem ze studentami optyki okularowej zgłosiliśmy się tutaj do związku, dlatego że już od kilku lat mamy współpracę w ramach kierunku optyka okularowa. I namówiłam kilkoro studentów, żebyśmy dzisiaj przyszli doświadczyć tych problemów, które mają osoby niedowidzące i niewidzące. A w ramach naszej współpracy prowadzimy wspólnie zajęcia z tak zwanych specjalistycznych pomocy wzrokowych, czyli studenci na tych zajęciach uczą się, w jaki sposób mogą pomagać osobom, które mają szczególne potrzeby dotyczące wzroku i w jaki sposób można im pomagać w życiu codziennym.
Ale nie pierwszy raz pani ma gogle na oczach.
Miałam już gogle założone, zdaje się, 2 lata temu w czasie warsztatów, które panie ze związku przeprowadzały u nas na uczelni, ale to były takie króciutkie spacery na zasadzie kilka kroków na korytarzu robiliśmy sobie z białymi laskami. Także dzisiaj rzeczywiście to nie jest mój pierwszy raz, ale pierwszy raz taką dłuższą podróż na zewnątrz odbyłam.
I z niewidomym przewodnikiem.
Z niewidomym przewodnikiem, tak. I trzeba przyznać, że akurat również mojego przewodnika znam. Z panem Adamem spotykałam się już też kilka razy, także byłam w stanie mu zaufać i rzeczywiście ta trasa wtedy była dosyć sprawnie pokonana. Pan Adam porusza się błyskawicznym tempem po Szczecinie, a dla mnie to było duże wyzwanie, żeby wyczuć, co mam pod stopami, czy to jest jeszcze chodnik, czy to już jest droga. a szczególnie kłopotliwy był dźwięk samochodów naokoło, który był bardzo dezorientujący, także nie wiedziałam, czy ten samochód stoi z boku, czy z przodu, czy on się porusza, czy właśnie jest zatrzymany. I to było takie chyba najbardziej nieswoje samopoczucie.
A wydawałoby się, że ruch uliczny też jest jakimś punktem odniesienia.
Prawdopodobnie dla osób, które rzeczywiście zwracają dużą uwagę, wyłapując słuchowo te sygnały, może to być dla nich pewien punkt odniesienia, natomiast dla osoby, która wkracza pierwszy raz w takie buty, to rzeczywiście było kłopotliwe. Wywoływało bardziej strach niż poczucie, że mogę korzystać z tych informacji.
Czy jak pani zdejmie gogle, bo na razie jesteśmy, pani jest w tej przestrzeni gogli, ja na szczęście widzę. Jak pani zdejmie te gogle i wyjdzie pani na ulicę, to jak pani teraz spojrzy na to, co się dzieje w tej przestrzeni miejskiej?
No myślę, że zauważę dużo więcej przeszkód niż to, co wydawało mi się, jak te sprawy się mają do tej pory. Wydaje mi się, że będę bardziej czujna na rozmaite rzeczy, które wcześniej się tylko omiatało wzrokiem i miało się świadomość, że to tam jest, mniejszą lub większą świadomość. A w tej chwili rzeczywiście prawdopodobnie zwrócę uwagę na te konkretne oznakowania, na te specyficzne kafle, które się kładzie przy przejściach dla pieszych, żeby było wiadomo, że to już jest koniec chodnika i zaraz wchodzimy na drogę, więc prawdopodobnie będę zwracać większą uwagę na to.
Dziękuję. Teraz trafi pani do wyjścia.
Myślę, że trafię, tak.
No, to teraz... Tak, tu...
No.
Tak, drzwi są już w porządku.
Przemek Słowik, Rady Miasta Szczecin.
Czyli teraz tak, ubmyj sobie jeszcze Małgosia te ogórki.
Pan już po raz drugi chyba na tym spacerze był, tak?
Nie trzeba ich odbierać.
Dzisiaj było lepiej niż za pierwszym razem?
Na spacerze było łatwiej, bo poruszaliśmy się po znanym mi terenie.
Tak. Ale niewidomi też się uczą tras.
No tak, 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 ale wtedy pamiętam, byłem wywieziony na Niebuszewo i wracaliśmy z tego Niebuszewa tutaj. To było wyzwanie. Tym bardziej, że nie miałem pojęcia, że jesteśmy na Niebuszewie.
Ale na przykład gdyby stała hulajnoga, to tak, nawet znana trasa nie pomoże.
Rozmawiałem z Wiktorią właśnie o tym, że hulajnogi są w zasadzie najtrudniejszym przeszkodą.
Niewidomy, no i te barierki tak, różnego rodzaju.
Dużo się nauczyłem na poprzednim spacerze i zwracam na to uwagę na co dzień, bo jestem z radnym miasta, więc staram się eliminować te bariery.
To udaje się?
No, czasem lepiej, czasem gorzej, czasami wymaga to czasu. Właśnie opowiadałem, jak tutaj przed Urzędem Marszałkowskim, jak go otworzyli po tym remoncie, to jakiś urzędnik uparcie stawał przed wejściem na liniach podprowadzających. Dzień w dzień. No i miasto w końcu postawiło w tym miejscu po prostu śmietnik, żeby mu to zablokować. Ale też mówiłem, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo śmietnik co prawda nie stoi na liniach, ale obok, to też przeszkadza, nie? Ale lepiej już śmietnik niż samochód. To wyjście rok temu było naprawdę otwierające oczy. Traktuję to jako dobrą lekcję. Praktyczną i teoretyczną.
Jeszcze nie było. Czyli jest pan, można powiedzieć, człowiekiem osób z wadą wzroku w Radzie Miasta.
Na pewno czuję większą odpowiedzialność, a przede wszystkim świadomość i chciałbym pomagać. I jakby tu zawsze też deklaruję, że jestem do dyspozycji, jak trzeba coś konkretnego. Oprócz tego, co sam staram się wyłapywać, to też jestem cały czas otwarty do współpracy, żeby reagować, jak tylko słyszę, coś jest nie tak.
Ale idzie Borys, też świetny przewodnik.
Ale to chyba osoby, które mają dobry słuch i taką orientację przestrzenną, myślę o osobach niewidomych, no to są dobrymi przewodnikami i oni się odnajdują w tej przestrzeni, szybko się uczą.
No tak, w momencie, kiedy są jeszcze jakieś dodatkowe umiejętności, a tutaj Mikołaj z Borysem są gitarzystami, są muzykami, więc no Mikołaj tu z tego, co widziałem, no to rewelacyjnie się orientuje w tej przestrzeni, więc...
Słyszy ją.
Słyszy, wie gdzie co się dzieje, więc potrafi pewne rzeczy przewidzieć, zinterpretować. I faktycznie tutaj jak szedł z Olą, to Ola była na początku bardzo zestresowana, w ogóle myślałem, że nie wyjdzie na spacer, ale po chwili już mówiła, że co ty Ola mówiłaś, że już jest okej, tak?
A co było największym problemem dla pani?
Bo ja się stresowałam, że nic, no po prostu stres, że nic nie widzę i nie wiem, że mogę w coś wpaść albo coś takiego. A tutaj cały czas Mikołaj mówił, co ja mam zrobić, że to będzie próg zaraz, że pług mojego kroku i będzie schodek. Bardzo super.
A dla ciebie co było najtrudniejsze, kiedy prowadziłeś osobę, która jest osobą widzącą, ale w goglach, czyli dzisiaj nie widzi?
Troszeczkę mi sterowność spadła, ale poza tym wydaje mi się, że było wszystko w porządku. Dobrze mi się to robi, tak w sumie.
A mieliście jakieś bariery na trasie, takie nieprzewidywalne?
Samochody zaparkowane trochę za blisko ściany, ale tak poza tym raczej nie.
A barierki jakieś, hulajnogi?
Tak.
No tak, ty traktujesz to jako normalność, że hulajnogi leżą, że są barierki w dziwnych miejscach. Ale to nie jest normalne chyba.
To zależy, co uznajemy za normalność.
A udało się pani wpaść na jakiś słupek albo na jakąś przeszkodę?
Tak, lekko, w auto.
Ale barierki się nie udało
trafić. Nie, nie udało się.
To była druga edycja tego spaceru w goglach. Kolejne przed nami. Czy już kończy pan ten projekt? I daje pan mu swobodę życia?
To z Krzysztofem, z Krzysiem Ganczarskim, który pomaga mi to organizować, bardzo często rozmawiałem na ten temat i chcielibyśmy, żeby to zaczęło żyć własnym życiem. I żeby Polski Związek Niewidomych czy inne ośrodki no chciały po prostu to już wziąć od nas i może same robić albo... No bo pomysł, jakby to powiedzieć, ludzie, którzy biorą udział w tym projekcie, którzy zakładają gogle i wracają później do siedziby, zdejmują i ich wrażenia, ich relacje sprawiają, że no chcemy to robić dalej, bo jeżeli... Dla mnie jest to przeżycie ekstremalne i widzę po ludziach, że też dla nich jest to coś, co otwiera oczy, no to chcielibyśmy, żeby więcej osób w Polsce to też miało taką szansę.
Żeby doświadczyło.
Żeby doświadczyło, tak.